Księga Sędziów, pierwszy rozdział. Przeczytam od wersetu 11 do 15. Stamtąd udał się przeciwko mieszkańcom Debiru, a Debir wcześniej nosił nazwę Kirjat Sefer. A może tu się zatrzymamy. Słuchajcie, to jest ciekawe. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że ta sama historia jest zapisana niemalże słowo w słowo dwa razy w Biblii. Pierwszy raz w księdze Jozuego w 15 rozdziale. Nie? A jeśli to jest powtórzone, to znaczy, że powinniśmy zwrócić na nią szczególną uwagę. I teraz. Kirjat Sefer oznacza mniej więcej tyle, co miasto książek. Z tego możemy się czegoś domyślić. Czego? Że mieli tam bibliotekę, a prawdopodobnie oprócz biblioteki mieli tam co? Słuchajcie, co w tamtych czasach ludzie zbierali w formie pisemnej? Ale w tamtych czasach mówimy, tak jak mówiłem, gdzieś 1400 lat przed Chrystusem, nie? To do powstania Biblioteki Aleksandryjskiej jeszcze ho.
Kroniki zbierali.
Najczęściej kroniki, nie? Były zbierane, bo jakichś tam wielkich dzieł literatury wtedy raczej jeszcze nie mieli chłopaki, więc raczej nie tyle to była biblioteka, tak jak nasza biblioteka publiczna, co bardziej archiwum państwowe, moglibyśmy powiedzieć, nie? I teraz to jest ciekawe, dlaczego akurat na to nam autor zwraca uwagę. Być może, aha! Jeszcze jedna rzecz, która później w tekście się pojawia. Nie w tym tekście, ale z innych tekstów wiemy, że co? Nie, w tym tekście to się pojawia. Nie, w innym tekście to się pojawia. O Debir. Może to w Jozuego czytamy, czy albo w innych. W każdym razie była to miejscowość, która nie tylko mieściła w sobie archiwa państwowe, jak mówiliśmy, ale także była obsadzona przez Anakitów. A kim byli Anakici? Z Anakitów pochodził między innymi Goliat. A więc była to najprawdopodobniej twierdza chroniąca może nie tyle złoto, co bardzo ważne dokumenty państwowe, całą pamięć publiczną, Kirjat Sefer i pewnie okolicznych miejscowości, i była strzeżona przez ludzi podobnych do Goliata. Nie? Twierdza, ważna twierdza i nieźle obsadzona. Wówczas Kaleb. Kim był Kaleb? Kaleb był jednym z tych dwóch szpiegów wysłanych przez Mojżesza do Kanaanu zaraz na początku ich wędrówki przez pustynię po zawarciu przymierza pod górą Synaj, którzy stwierdzili, w przeciwieństwie do 10 pozostałych, tak, w tej krainie mieszkają olbrzymi, czy olbrzymowie, giganci, ale Pan Bóg obiecał nam ją dać, to nam ją da. Nie? Reszta powiedziała, nie damy rady, bo nas pobiją. Chociaż przed chwilą, czy tam powiedzmy kilka miesięcy wcześniej, widzieli, co Pan Bóg zrobił z armią Faraona, nie? Której też się bali, ale Pan Bóg pokonał armię Faraona. Potem poszli do Ziemi Obiecanej, stwierdzili, że o super, ziemia rzeczywiście pływająca mlekiem i miodem, przynieśli winogrona, które były tak wielkie, że dwóch musiało nieść jedną kiść na jakiejś sztandze, ale powiedzieli, nie damy rady. Pan Bóg co prawda powiedział, że da nam tą ziemię, ale nie ma szansy, nie? W starciu z olbrzymami Pan Bóg musi przegrać. Może tak sobie myśleli, może nie. W każdym razie Kaleb i Jozue byli jednymi z tych dwóch szpiegów, którzy powiedzieli nie. I oni byli też jedynymi ludźmi, którzy w czasie wyjścia z Egiptu mieli ponad 20 lat i którzy nie pomarli na pustyni, ale weszli do ziemi obiecanej. Nie? Więc to można powiedzieć dwaj seniorzy rodu. Z Kalebem jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że co? Że on nie był rodowitym Izraelitą. Gdzieś tu mam napisane, kim on był. Kim on był? Był Kenitą. Kenici nie byli Izraelitami. Nie, on był Kenitą? Nie, był kimś innym. każdym razie nie był rodowitym Izraelitą, nie? A jednak wykazał się odwagą większą niż wielu rodowitych Hebrajczyków. A, wiem, gdzie są ci Anakici się ukrywają. Musimy cofnąć się jednak do Księgi Jozłego. W 15 rozdziale, jak mówiłem, jest opisana ta historia, którą powtarza nam autor Księgi Sędziów, ale w 14 rozdziale, 12 wersecie znajdujemy modlitwę Kaleba, który mówi: daj mi więc ten górzysty teren, o którym wtedy mówił Pan. Słyszałeś sam tego dnia, że żyją tam Anakici, a miasta ich są wielkie i warowne. Jeśli Pan będzie ze mną, to wytępię ich zgodnie z zapowiedzią Pana. I teraz, po 40 latach, zdaje się, że Kaleb miał już 80 lat, nie? Kiedy weszli do ziemi obiecanej, i Kaleb nie zapomniał tego, nie? Więc mamy dzierskiego staruszka, który wykazał się odwagą większą niż reszta Hebrajczyków, za wyjątkiem Jozłego, nie? Który nie zapomniał przez 40 lat tej swojej prośby i obietnicy z drugiej strony Pana Boga, i mówi: daj mi te góry, w których są warownie obsadzone przez olbrzymów, przez Anakitów. Nie? Więc gość, którego na pewno warto podziwiać. Co najmniej za odwagę i za wytrwałość, a myślę, że też niewątpliwie ze względu na wiarę, jaką miał. Nie? Nam często trudno jest czekać 40 lat, a on czekał i nie zwątpił. Nie? I ten jego zapał do pobicia Anakitów nie zmalał ani o ciupinkę. Okazał się być Tak, okazał się być. Wówczas Kaleb ogłosił: temu, kto uderzy na Kirjat Sefer i je zdobędzie, oddam za żonę Aksę, moją córkę. Z czym mamy tutaj do czynienia? No, po pierwsze, Kaleb dobrze rozumuje, nie? Ze względu na to, że mówi: nie chcę oddać córki w złe ręce, więc oddam je w ręce tego, który wykaże się odwagą i wiarą jednocześnie, nie? Który w zaufaniu Panu Bogu pójdzie w te góry i zdobędzie te niezdobyte twierdze obsadzone przez olbrzymów. I co? Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. Co też jest ciekawe ze względu na to, że Otniel, który się wsławił w ten sposób, również nie był rodowitym Hebrajczykiem. Kaleb oddał mu zatem za żonę Aksę, swoją córkę. A gdy przybyła, nakłoniła go, aby zażądał pola od jej ojca. Potem zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: czego chcesz? Odpowiedziała mu: udziel mi błogosławieństwa. Skoro dałeś mi suchą ziemię, daj mi też źródła wody. I dał jej Kaleb źródła na wyżynach i źródła na nizinach. Słuchajcie, to jest typowy love story. Zgadza się? Nie? To jest normalnie jak bajka Disneya albo coś w tym stylu. Nie? Mamy wielkiego wojownika, który szuka męża dla swojej córki, nie chce wydać go za mąż, za byle kogo. I mówi: dobrze, ten, kto pokona smoka, ten dostanie pół królestwa i rękę księżniczki. Nie? I rzeczywiście tak się dzieje, nie? I dostaje. Słuchajcie, wszystkie przychodzące później historie miłosne są oparte dokładnie na tym schemacie. Zgadza się? No i on oczywiście gdzieś tam ma jakieś różnego rodzaju wariacje, ale ogólny schemat jest dokładnie taki sam. Nie? Ile razy słyszeliśmy tę historię? Nie? To nie tylko Disney je spopularyzował, ale wcześniej on był popularny. Historia jak z bajki, moglibyśmy powiedzieć, tylko że wydarzyło się rzeczywiście. A słuchajcie, co jeszcze przypomina nam ta historia? To nie są tylko historie Disneya, ale jest jeszcze inna opowieść, którą bardzo dobrze powinniśmy znać z Pisma Świętego, która dokładnie według tego samego schematu się rozwija. A mianowicie, no kto pokonuje smoka, a potem bierze ślub? Alex.
Dlaczego na mnie?
Bo siedzisz naprzeciwko. No słuchajcie, Jezus Chrystus dokładnie to czyni, nie? zwłaszcza z perspektywy opisanej przez Apokalipsę, to dokładnie tak to się odbywa. Nie? Jest smok, on go pokonuje. Kto jest jego żoną? No Kościół jest jego oblubienicą. Nie? To jest dokładnie ten sam obraz. To jest love story. To jest Chrystus, który poszedł, tak jak Otniel, w niedostępne góry, zdobył twierdze obsadzone przez olbrzymów. W tym przypadku to akurat zabił smoka. I potem było wesele. Nie? O tym mówi nam Księga Apokalipsy. Słuchajcie, potem jest jeszcze coś. W jaki sposób mamy ten epizod z wodą w związku z tym zinterpretować? Oczywiście no, bezpośrednio chodzi o to, że no, woda zawsze się przydaje, niewątpliwie. Nie? Woda plus ziemia, wolna, bezpieczna od wszelkiego rodzaju wrogów. No, w pewnym sensie to jest niemalże powrót do raju, zgadza się? Ale jeśli dopatrzyliśmy się już Chrystusa w tej opowieści, to co jest tą wodą w historii Chrystusa? No zazwyczaj w Piśmie Świętym Andrzej niedawno przy okazji chrztu miał kazanie na temat wody, nie? A zatem w Piśmie Świętym woda funkcjonuje jako symbol Ducha Świętego, nie? A on wypływa spod tronu Bożego i on jest źródłem życia dla nas wszystkich. I rzeczywiście to się dzieje, nie? W ten sposób możemy też z grubsza datować zwycięstwo Chrystusa nad smokiem, nie? Po którym dał nam wodę. Dobra. Generalnie rzecz biorąc, to możemy też do tego dodać, że na tym obrazie od Otniel, Aksa plus Chrystus i jego Kościół, później Nowy Testament, co zwłaszcza apostoł Paweł, opiera swoją teologię małżeństwa. Nie? Bo w liście do Efezjan w 5 rozdziale dokładnie w ten sposób mówi o małżeństwie, mówiąc, że Pan Bóg stworzył, czy też ustanowił małżeństwo, instytucję małżeństwa, jakbyśmy mogli powiedzieć, dokładnie w tym celu. Nie? To jest główny cel. Raz, żeby człowiekowi nie było smutno samemu w otoczeniu zwierząt zaledwie, ale dwa, przede wszystkim po to, żeby małżeństwo było obrazem więzi pomiędzy Chrystusem a Kościołem. Nie? Dlatego małżeństwo jest takie ważne i dlatego szatan atakuje małżeństwo. Chce zniszczyć małżeństwo. Nie? Każde małżeństwo. Nie ze względu na to, że dobre małżeństwo jest dobrym świadectwem o Chrystusie i o Kościele. Słuchajcie, jeśli macie pytania, uwagi albo sprzeciwy, to możecie w każdej chwili mi przerywać, wtrącać się. Nie uznam to za jakąś impertynencją. Co jeszcze z tej historii możemy wywieść? Niewątpliwie, jeśli Kirjat Sefer zostało zdobyte, co najprawdopodobniej Hebrajczycy zrobili z tymi wszystkimi archiwami, które tam się znalazły? Nie, archiwa, czemu służą archiwa? Zastanówmy się nad tym. No, archiwa służą...
Co do historii, mitów?
No tak, ale po co nam jest historia i mity? Po co opowiadamy historię? Po co opowiadamy mity? I ostatnio dużo się słyszy na temat polityki historycznej. Tak. Nie? W jakim celu ona jest uprawiana? Uh-huh. Czy chodzi tylko i wyłącznie o pamięć i o pokrzepienie serc, czy o coś jeszcze?
Tożsamość wspólnoty. Poza tym to były też pewnie dokumenty o znaczeniu prawnym.
No.
Coś na kształt ksiąg wieczystych, uh-huh. Rejestrów.
Słuchajcie, co jest ważniejsze? Czy księgi wieczyste, czy mity?
Mity.
Dlaczego?
No bo mit buduje tożsamość narodu.
Ale w jaki sposób buduje tożsamość? Bo tożsamość to jest takie wieloznaczne określenie, nie?
No w tym jesteśmy Polakami, tam Niemcy i Sowieci to zrobili, oni są naszymi...
A my jesteśmy głównymi winnymi Holokaustu.
A Sobieski uratował Europę.
Ale słuchajcie, no, czy to Rosjanie, czy Niemcy, czy ostatnio niektórzy Izraelczycy również chcą opowiedzieć naszą historię w inny sposób? Dlaczego to robią?
No bo chcą nas wykorzystać.
Mhm, nie? Ze względu na to, że to jest bardzo ważne, nie? Czy w narracji, która się wybija, dany na przykład naród jest przedstawiony jako raczej bohaterski, nie? I szlachetny, czy jako jakiś nikczemny zbójca. Zgadza się? Nie? Dlaczego to jest ważne? No słuchajcie, dla ducha tak zwanego narodu nie ma nic ważniejszego, nie? Jak ludzie myślą, postrzegają sami siebie, nie? Czy my jesteśmy spadkobiercami tych właśnie tych bohaterskich, szlachetnych pogromców, czy raczej wywodzimy się od szeregu nikczemników, którzy żyli tylko i wyłącznie z rabunku cudzych majątków, nie? To kształtuje tożsamość naszą niewątpliwie. I słuchajcie, nie ma nic chyba ważniejszego, czy to dla poczucia tożsamości narodowej, czy grupowej, jakiejś innej, nie? Właśnie to, żebyśmy w swojej historii, w swojej przeszłości, nie? Czy w przeszłości naszych ojców, dziadów i pradziadów mogli znaleźć coś, z czego możemy być dumni na przykład, nie? Bo jeśli znajdujemy tam tylko i wyłącznie rzeczy, które są wstydliwe, to w ogóle chcemy jak najszybciej o tym zapomnieć, nie? Bo to nie jest za bardzo inspirujące, nie? To psuje generalnie rzecz biorąc morale narodu. Dlatego Związek Radziecki był zapaskudzony muzeami II wojny światowej, nie? Słuchajcie, w Kijowie jest takie Muzeum II wojny światowej. Byłeś tam, Andrzej. Nie, ono opowiada też historię. Wszystko zaczyna się od tego, że gdzieś tam na wyjściu jest jakiś taki połamany, trafiony pewnie jakąś hitlerowską kulą, biedny żołnierz radziecki. Nie, to jest początek wojny, bo wojna wbrew temu, co wam się wydaje, nie zaczęła się 1 września 1939 roku. Czy tylko kiedy?
22 czerwca 1941.
Nie. I oczywiście ten Bóg ducha winny żołnierz radziecki, czy może to jest wręcz jakiś tam chłop radziecki, nie? Został zaatakowany. Więc musiał się spotkać z... Dobry wieczór. Ze sprawiedliwą, surową reakcją narodu, nie? A zwłaszcza ojca narody. I całe to muzeum opowiada, nie? Wstępujemy najpierw na dół, tam płonie wieczny ogień dla wiecznych gierojów, tam są potężne płaskorzeźby przedstawiające zryw i wysiłek całego narodu, począwszy od jakiejś tam starej babuszki, skończywszy na partyzantach i w ogóle na Żukow. Żukow też pewnie tam gdzieś jest, nie? Największy chyba zbrodniarz XX wieku. Wiecie, że Żukow w 1954 roku zdetonował bombę atomową gdzieś tam nad południową Rosją i posłał chyba 45 tysięcy żołnierzy radzieckich, bo mieli ćwiczyć przełamanie frontu zachodniego. No, bohater, wieczna chwała gierojom. A potem się wychodzi, nie, z tego tunelu i się wchodzi do muzeum, a jak się w ogóle wejdzie do tego muzeum, do górnej komnaty, to ona naprawdę niewiele się różni od cerkwi, nie, od katedr, ze względu na to, że gdzieś tam na górze w mozaice, nie, czyli w stylu jaki jest spotykany w wielu kościołach w Kijowie, nie, jest w ogóle i Matka Boska, i Chrystus, i cała reszta, nie, przedstawiona w ogóle zwycięstwo baranka i uczta baranka opisana w Apokalipsie. Oczywiście opowiedziana przy pomocy symboliki nawiązującej do chrześcijańskiej, ale opowiadającą inną historię. Nie? Słuchajcie, to jest bardzo ważne, nie? Ze względu na to, że o ile księgi prawne są ważne do codziennego życia, nie, to tyle takie historie są ważne do tego, żebyśmy, no, żeby ten duch narodu nie upadł. Bo jak duch narodu upadnie, to co? No to klapa. Oni zdobyli to. Nie? I to też wydaje mi się... Autor Księgi Sędziów chce, żebyśmy wyciągnęli z tego jakieś wnioski. A mianowicie jakie? W dzisiejszych czasach na przykład, nie? Gdzie tak się wydawało nam jakiś czas temu, że postmodernizm to jest taka jakaś chwilowa, momentalna, nie wiem, czkawka historii, nie? Okazuje się, że nie, że on wkrada się wszędzie, nie? I na czym on przede wszystkim polega? Nie, no z jednej strony mówi nam, że żadna historia nie opowiada tę prawdziwą historię, ale z drugiej strony próbuje narzucić nam, nie, swoją własną historię, czyli sposób opowiadania tego, czym powinniśmy żyć, nie? Co, w jakiej bitwie uczestniczymy, co jest tak naprawdę, kto jest naszym wrogiem, czym powinniśmy się inspirować. Nie? To jest próba narzucenia jakby nowej narracji, nowej mitologii. Nie? Są nowi złoczyńcy. Kto jest nowym złoczyńcą? Nowym złoczyńcą jest Piotrek na przykład. Dlaczego?
Bo jest biały, chrześcijański
i facet.
Facet
je mięso i co? I pewnie pije Coca-Colę przez rurkę, nie? Plastikową. To już w ogóle faszyzm totalny, jak nas Greta wczoraj uświadomiła. Ale zobaczcie, nie? Ten przykład, nie wiem, czy widzieliście tą Szwecję, ona jest ze Szwecji, ta dziewczynka, nie? Która gdzieś tam popłynęła żaglówką do Ameryki. Jak strasznie emocjonalne było jej wystąpienie. Zgadza się? Ale to tam naprawdę w tej, to czuć było potężną motywację, nie? Ale też potężną złość. Nie? Jakby ona mogła, to by nawet nie czekała, żeby te rurki plastikowe zabiły planetę Ziemię. Nie? Ona wręcz by, jak generał Żukow, spuściła bombę na to wszystko. W nadziei, że może na zgliszczach Starego Świata powstanie nowy, lepszy. To jest nadzieja każdego rewolucjonisty. Słuchajcie, wydaje mi się, że w tej historii widzimy między innymi to, nie tylko to love story, nie? Ale też, słuchajcie, każda rodzina ma swoją historię, nie? I to zdobycie tego Kiryat Sefer oznacza, że od tej pory to my będziemy opowiadać naszą historię, nie? I nasza historia będzie tą historią, czy też nasze mity będą tymi mitami. Oczywiście mity w tym przypadku są, może mit to nie jest najlepsze określenie, ale sam C.S. Lewis mówił o prawdziwym micie, nie? Czyli o tej fundamentalnej historii, która opowiada nam najważniejsze rzeczy z historii świata, nie? I tłumaczy nam świat. Różni się tym od fałszywych mitów, że jest oparta o autentyczne wydarzenia, nie? O prawdziwą historię, nie? Ze względu na to, że to jest bardzo ważne, tak jak my postrzegamy świat, jak my go interpretujemy, jak my, co my też będziemy w przyszłości robić, nie? Ponieważ one nam tłumaczą, kim jesteśmy, jak funkcjonuje świat, co jest naszym celem i w jaki sposób mamy go osiągać, nie? Na taką naprawdę epicką, galaktyczną wręcz skalę. To oznacza, że słuchajcie, to jest bardzo ważne dla nas, nie? Żebyśmy opowiadali naszą historię, ale właśnie o to chodzi, nie? Co jest w pierwszej kolejności tą naszą historią? No dokładnie to, o czym dzisiaj mówimy, nie? Historia opisana w Piśmie Świętym, to jest ta fundamentalna historia, którą musimy poznać, nie? I słuchajcie, to jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla nas chrześcijan, oczywiście, nie? Ale to też jest w pewnym sensie ważne dla nas chrześcijan żyjących w Polsce. Dlaczego? No, bo to jest ciekawe, nie? Że nawet w PRL-u, kiedy się uczyliśmy historii, to gdzieś ta opowieść o chrzcie Mieszka stanowiło część naszej tożsamości, nie? Nawet PRL-owscy komuniści nie negowali tego. Zgadza się?
Więcej. Państwowe obchody tysiąclecia państwa polskiego były w tysiąclecie chrztu.
Dokładnie.
Co prawda nie za dużo podkreślono ten fakt.
Ale data była wymowna. Data była... Zgadza się? Nie? Więc to jest to, że no, nasza tożsamość Polaków jest tak ściśle związana z chrześcijaństwem, że no, trudno te dwie rzeczy rozdzielić. A jednak... Co niektórzy próbują to oddzielić, nie? Jedny odwołując się gdzieś tam do jakiegoś prapogaństwa, a inni z kolei mówiąc, że nie, to w ogóle byliśmy przez tysiąc lat skolonizowani przez jakieś obce siły. Powinniśmy się z tego wyzwolić. Dobra. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne, żebyśmy znali nie tylko nasze narodowe legendy, ale przede wszystkim historię, którą opowiada Pismo Święte, nie? Ona powinna być punktem wyjściowym dla naszej tożsamości. Jako chrześcijan, ale wydaje mi się, że dla nas Polaków też szczególnie to jest ważne, nie? Dla nas jako Polaków, nie? Bo mówię, Polska, bez chrześcijaństwa nie byłoby Polski, nie?
Pastor nie wierzy w Wielką Lechię?
Masz na myśli Lechię, którą Lechię?
Lechię
Gdańsk? Nie wierzę w Wielką Lechię Gdańsk. Nie. Bo ani z moim obecnym miejscem zamieszkania mi to nie pasuje, ani z poprzednim. Ja, nie wydaje mi się, żeby wielkość i powołanie Słowian brało się z naszej przyszłości, ze względu na to, że na tyle, na ile ja się orientuję, to byliśmy... Coś tam znaczyliśmy, coś osiągnęliśmy. Nasza mitologia nie była szczególnie oryginalna, nie? Niewiele się różniła od nordyckiej na przykład. Nordycka niestety się lepiej sprzedaje.
Więcej zapisali,
ale słuchajcie, nawet tak patrząc na historię polityczną Polski, nie, to słuchajcie, nasze myślenie na temat tego, czym jest wspólnota narodowa, jak powinna funkcjonować Polska, nie, jest nierozerwalnie związane z chrześcijaństwem. Przykłady, Andrzej. Weźmy Pawła Wodkowica, nie? Andrzej więcej coś pewnie na ten temat miał do powiedzenia. Ale to było coś takiego jak... Co to było? Dobra, na ten temat kiedy indziej będziemy rozmawiać. Chyba Andrzej ma coś do dodania. No my przed chrześcijaństwo dotarło w ogóle na tereny Polski wcześniej, nie? Jeszcze przed chrztem Mieszka, nie? Ze względu na to, że w wyniku misji Cyryla i Metodego, jakieś 100 lat wcześniej, chrześcijaństwo dotarło co najmniej do terenów Małopolski, nie? A prawdopodobnie też na Śląsk, cały Śląsk. Czyli cała obecna współczesna południowa Polska była spenetrowana przez chrześcijaństwo. Są ślady archeologiczne wskazujące na to, że nawet w Krakowie w tamtych czasach były kościoły pierwsze budowane jeszcze przed Mieszkiem, nie? No ale chrzest Mieszka to był taki punkt jakby wyróżniający się ze względu na to, że nie, Mieszko, jak to się mówi, zjednoczył te plemienia, które później stworzyły Polskę, czy siłą, czy nie siłą, ale jednak ustanowił chrześcijaństwo w Polsce. To zaczęło zmieniać sposób myślenia na praktycznie wszystkie elementy, nie wiem, życia wspólnego. Nie? Bo znów chrześcijaństwo stało się tą nową narracją, nowym opowiadaniem, które kształtowało tożsamość. Był wprowadzony nowy sposób życia na temat na przykład organizacji całego społeczeństwa. I słuchajcie, nie tyle z jakiejś pralechii powinniśmy być dumni, ale wydaje mi się, że właśnie z naszych polskich chrześcijańskich doświadczeń, ze względu na to, że po pierwsze, nasz feudalizm był zdecydowanie lepszy niż feudalizm na przykład niemiecki. Zgadza się? Wydaje mi się, że dlatego, że był bliższy etosowi chrześcijańsko-republikańskiemu, nazwijmy to tak, żeby nie używać słowa Rzym. Nie? W niemieckim feudalizmie istniała tylko i wyłącznie jedna osoba. Jedna prawdziwa osoba. Kim ona była? To był cesarz, nie? Dlatego, że wszyscy pozostali, wszyscy inni, nawet wielcy panowie byli jego poddanymi, nie? Tak jak szlachcic miał swoich chłopów, tak w Niemczech szlachta była tak naprawdę chłopstwem poddanym cesarzowi. Tam była jedna tylko i wyłącznie osoba. Polski feudalizm wyglądał inaczej, nie? I stąd też te nasze później zakusy, zwłaszcza po śmierci ostatniego tego Piasta, nie? Żeby jednak ci królowie byli po pierwsze aprobowani przez rzesze osób, czyli generalnie rzecz biorąc przez szlachtę, a drugie, oni nie tyle byli źródłem prawa, tylko byli kim? Funkcjonowali jako kto? Jako strażnicy prawa, nie? Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważny etos. Już nie mówiąc o właśnie Pawłu Władkowicu, który bronił Husa na Soborze w Konstancji, tak naprawdę próbował resztę Europy przekonać do czegoś, co moglibyśmy nazwać, nie wiem, rzymsko-chrześcijańskim pojmowaniem prawa międzynarodowego. Zgadza się?
I wolności sumienia.
Prawda? I wolności sumienia, nie? I w ogóle bardzo ewangelicznego zrozumienia tego, czym ma być ewangelizacja. Nie w wydaniu pruskim czy krzyżackim, ale w wydaniu polskim, moglibyśmy powiedzieć. Dobra, ale to tyle, bo żeście mnie w ogóle zagadali. 16 werset. Potomkowie Kenity, teścia Mojżesza, Kenici to tak jak mówiłem, nie byli Izraelitami, nie? Więc to też jest ciekawa rzecz, że widzimy w jaki sposób Izrael od samego początku nie był etnicznie monolitem. Nie? Każdy, kto chciał, mógł przyjść, obrzezać się i stać się częścią tego ludu. Nie mówiąc o tym, nie powinniśmy zapominać, co prawda ten tekst o tym nie mówi, ale była też w tamtych czasach funkcjonowała tak zwana kategoria pobożnych pogan, nie? Czyli pogan, którzy wyznawiali wiarę w Boga Izraela, ale nie byli częścią Izraela ze względu na to, że nie byli obrzezani i w związku z tym nie musieli przestrzegać tych wszystkich różnych ceremoniałów i tak dalej. Potomkowie Kenity, teścia Mojżesza, wyruszyli z potomkami Judy z miasta Palm, czyli z Jerycha, na pustynię judzką, która leży w Negebie koło Aradu. Negeb to jest ta pustynia na południu obecnego Izraela. Poszli i zamieszkali wraz z ludem. Słuchajcie, Kenici, z Kenitami mamy, żona Mojżesza była Kenitką, nie? Z Kenitami mamy podobną sytuację jak z potomkami Symeona, nie? Czyli jednego z synów Jakuba, ze względu na to, że oni, ponieważ byli spowinowaceni w ten sposób z Mojżeszem, nie? A Mojżesz pochodził z plemienia Lewitów, w związku z tym oni nie mieli swojego przydziału ziemi, nie? Ale stali się jakby częścią, utożsamili się w tym momencie z Judą. Nie, to tak, utożsamili się z Judą, nie? I w ten sposób stali się częścią tego plemienia. I w pewnym sensie to również jest obraz, który dość często znajdujemy w Piśmie Świętym, nie? Że no, na czym polega zbawienie. Zbawienie w pewnym sensie polega z utożsamieniem się z tym królewskim rodem, nie? Z którego później wyszedł Chrystus. Zgadza się? Nie? W ten sposób powinniśmy pojmować te słowa, które w naszych protestanckich uszach może nie brzmią czasami najlepiej, nie? Że poza Kościołem nie ma zbawienia. Zgadza się? Nie? Oczywiście ważne jest to, w jaki sposób zdefiniujemy ten Kościół, ale skoro Chrystus, widzimy Chrystusa, który tak jak ten Otniel żeni się z Aksą, zdobywa, pokonuje wrogów i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to Chrystus podobnie, nie? Przy czym jego wybranką jest Kościół. Nie? On, jak mówi Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, dla niej to wszystko zrobił. Nie? Więc podobnie jak czy Symeonici, czy w tym wypadku Kenici, co jest jeszcze bardziej wyraźne, nie? Przyłączenie się do tego królewskiego rodu, na tym polega zbawienie, nie? Słuchajcie, podobny schemat widzimy już u Noego. W bardzo ciekawy sposób i Piotr, i list do Hebrajczyków mówią o zbawieniu tych 8 dusz, które z Noem było na arce Noego. Nie? Że oni byli zbawieni dzięki wierze Noego. Nie? Innymi słowy, przez to, że oni poszli za Noem, związali się z Noem, jego los ze swoim losem, czy swój los z jego losem, w ten sposób dostąpili zbawienia. A co najmniej ratunku przed wodami potopu. Potem Juda ze swoim bratem, Symeonem, wyruszyli i pobili Kananejczyków, którzy mieszkali w Sefat. Obłożyli miasto klątwą i dlatego nazwali je Horma. Następnie Juda zdobył Gazę wraz z należącym do niej terytorium, Aszkelon wraz z należącym do niego terytorium oraz Ekron wraz z należącym do niego terytorium. Niesamowite pasmo zwycięstw. Tak? Czy nie? Słuchajcie, to jest ciekawe, nie? Ze względu na to, że na pierwszy rzut oka wygląda na to, że no nie, ten Juda, który od początku szedł i tam jak ruski czołg wszystkich pobijał, nie do końca. Nie do końca. Skąd wiemy, że coś tutaj już zaczyna zgrzytać? Słuchajcie, autor wymienia nam 3 miasta filistyńskie, w tym, co obecnie się nazywa Strefą Gazy. A tych miast było ile? 5. To znaczy, że 3 z 5 zdobyli. Nie? I moglibyśmy powiedzieć, 3, no to więcej niż połowa. To w normalnej szkole za 60% to uczeń by dostał jaką cenę? 3 chyba co najmniej, nie? Ale czy naszą ambicją powinna być tylko i wyłącznie 3? Nie, nie mówiąc o tym, już ambicje odkładając na bok, jak widzimy później to się paskudnie mściło na Izraelitach przez pokolenia. nie? Ze względu na to, że ci Filistyni aż do czasów Dawida im bruździli non-stop. Zgadza się? Najeżdżali, zabijali. No, słynny pojedynek Dawida z Goliatem, nie? Goliat stał na czele wojsk filistyńskich, czy on był takim harcownikiem wojsk filistyńskich, nie? Mogliśmy powiedzieć, no 60% to jest całkiem dobry wynik. No słuchajcie, czasami wszystko poniżej 100% zapowiada kłopoty, nie? W przyszłości. I niestety tak to jest. To jest ciekawe, nie? Że zobaczcie, to prawda. Z jednej strony możemy otworzyć Pismo Święte, przeczytać je tak od początku do końca i wiele z niego zrozumieć, nie? I wiele dobrego z niego zrozumieć. Zrozumieć z niego najważniejsze rzeczy. Ale Pismo Święte jest napisane trochę tak jak dobre książki. Nie? Mówiliśmy o tym w zeszłym roku. Trochę tak jak, nie wiem, książki, w które trzeba się wygryźć, przy lekturze których, czy też które warto przeczytać dwukrotnie, przy lekturze których trzeba posiadać jakąś głębszą wiedzę, nie? Żeby zrozumieć pewne aluzje, nie? Żeby zrozumieć pewne niedomówienia, żeby zrozumieć pewne braki, na przykład narracji, nie? A słuchajcie, po to się spotykamy we wtorki, żebyśmy się uczyli o ciupinkę. A Pan był z Judą. Fajnie, nie? Pan był z Judą, to oznaczało, że Judzie nie brakowało absolutnie niczego do tego, żeby zdobyć wszystkie 5 miast filistyńskich, a nie tylko 3. Ze względu na to, że wcześniejsze nawet zdobycze Judy pokazywało, że to jest możliwe. Nie? Wcześniejsze podboje Jozłego pokazywało, że to jest możliwe. To, co Pan Bóg zrobił z armią Faraona, kiedy wychodzili z Egiptu, pokazywało, że to jest możliwe. Nie? Słuchajcie, ja wiem, że tutaj potykamy na taki problem. Nie? No dobrze, skoro Pan Bóg chciał, to dlaczego tego nie uczynił? Ale Księga Sędziów pokazuje nam, że no, wiele rzeczy, które dzieje się w naszym życiu, zależy nie tylko od tego, co Pan Bóg chce, ale zależy też od naszej odpowiedzi na słowo Pana Boga. Nie? Nie bądźmy na tyle nierozumni, żeby obwiniać Pana Boga za nasze zaniedbania na przykład. Nie? Już nie mówiąc o naszej głupocie. Potem Juda objął w posiadanie góry, ale nie pozbawił własności mieszkańców dolin, ponieważ mieli żelazne rydwany. Słuchajcie, znamy inne historie, które mówią o rydwanach. I w tamtych historiach jakoś te rydwany nie stanowiły wielkiej przeszkody. Tu jednak tak, nie? To znaczy, że nawet Juda, to królewskie plemię, zaczyna niedomagać. Gdzie te rydwany się pojawiają? Słuchajcie, taka chyba najbardziej znana historia, to oprócz tych rydwanów egipskich, nie?
Rydwan to chariot?
Tak. Chorioty. Nie? Oprócz tej historii z Egiptem, z egipską armią, nie? Tam też były rydwany i jakoś nie przeszkadzało to im. To inna historia, którą później znajdziemy również w Księdze Sędziów w 4 rozdziale, nie? Tam niejaki Barak nie miał problemów z pokonaniem Sisery, który wystawił do walki 900 żelaznych rydwanów. Nie? Przy czym tam to nie tyle Barak pokonał te rydwany, tylko Pan Bóg sprawił, że spadł deszcz. I w związku z tym te rydwany ugrzęzły w błocie. Trochę podobne jak z Faraonem i jego armią, nie? Na rydwanach. Tu jednak rydwany okazały się problemem. Problemem oczywiście nie była obietnica Boża, ani brak wsparcia ze strony Boga, ale najwyraźniej coś w jakiś sposób Juda zaczął niedomagać. To jest niestety w tym momencie to już zaczyna przygotowywać nas na dalszą część Księgi Sędziów, nie? Bo Księga Sędziów generalnie rzecz biorąc jest bardzo dołująca. Nie można wpaść w depresję, jak już się dojdzie do końca tej Księgi Sędziów. Także przygotujcie się. Kalebowi, zgodnie z obietnicą Mojżesza, dano w posiadanie Hebron. On zaś usunął stamtąd 3 synów Anaka, czyli jakiś znów olbrzymów, nie? To są ci Anakici. Dawid pokonał jednego. Kaleb, staruszek 80-letni, pokonał 3. Nie? W pewnym sensie to jest zestawienie, nie? Tego Judy, któremu się nie udaje do końca, a Kaleba, który jednak daje radę. Nie? To oznacza, przykład Kaleba oznacza, że można było. A przykład Judy pokazuje, że chłopaki chyba niewystarczająco się spieli. Beniaminci natomiast nie pozbawili własności Jebusytów mieszkających w Jerozolimie, co jest ciekawe ze względu na to, że wcześniej w Księdze Jozuego czytam o tym, że Jozue już zdobył Jerozolimę, nie? A potem dostała się ona w posiadanie Beniaminitom, a oni jakoś tak tych Jebusytów, że tak powiem, zostawili tam i dopiero później, 400 lat później, Dawid musiał po raz kolejny zdobywać, odbijać Jerozolimę, nie? Co znaczy, że Beniaminci stracili kontrolę nad Jerozolimą. Niestety. Dlatego Jebusyci mieszkają z Beniamintami w Jerozolimie aż do dnia dzisiejszego. Czyli do czasów, kiedy Księga Sędziów była spisana. Najprawdopodobniej spisał ją Samuel, prorok. I Beniaminici, słuchajcie, to też jest zapowiedź tego, co nas czeka, nie? Ze względu na to, że ostatnie rozdziały Księgi Sędziów znów są poświęcone Beniaminitom, którzy się naprawdę, naprawdę nie popisali. Z kolei ród Józefa wyruszył przeciwko Betel, a Pan był z nimi. To też jest intrygujące, nie? Ród Józefa. Wiemy, że przy podziale ziemi ród Józefa był tak naprawdę podzielony na dwóch jego synów, na Efraima i Manasesa, nie? I każdy z tych dwóch rodów otrzymał swój własny przydział ziemi. Nie? Lewici nie otrzymali, ale ziemię podzielono tak czy tak na 12 części. Ale tutaj ten ród Józefa jest przedstawiony jako jeden. Wyruszył przeciwko Betel, czyli to jest to samo miejsce, gdzie co? Gdzie Jakub spał, widział drabinę, gdzie złożył Bogu ofiarę, ale w Betel również Abraham, kiedy przybył do ziemi obiecanej, tam się zatrzymał, zbudował ołtarz i złożył ofiarę. To jest ciekawe, że i w Księdze Jozuego zwłaszcza, ale tutaj też widzimy wiele tych miejsc, które Abraham obszedł dookoła całą ziemię obiecaną, budował ołtarze i składał Bogu ofiary. W tych miejscach Izraelici później odnosili zwycięstwa. Nie? To powinno coś nam powiedzieć na temat znaczenia nabożeństwa, czyli liturgii, czy oddawania Bogu czci, nie? Które już w tym momencie jest przedstawione jako fundament do przyszłych zwycięstw militarnych, politycznych, kulturalnych, cywilizacyjnych. Gdy zwiadowcy spostrzegli człowieka wychodzącego z miasta, powiedzieli do niego: pokaż nam wejście do miasta, a okażemy ci litość. I pokazał im wejście do miasta, nie? To jest powtórka ze zdobycia Jerycha trochę i Rahab. Oni zaś wybili ludność miasta ostrzem miecza, a tego człowieka wraz z całą jego rodziną puścili wolno. Powędrował do kraju Hetytów, gdzie zbudował miasto i nazwał je Luz. Nazwę tę nosi ono do dnia dzisiejszego. O wybijaniu Kananejczyków mieliśmy tydzień temu, więc nie będziemy do tego wracać. Nie będziemy do tego wracać. A może nam się uda, a może nam się nie uda. Przynajmniej Ciupinkę jeszcze przeczytamy. 27 werset. Manases natomiast nie zdobył Bet Shean. Ups. I należących do niego osad, ani Tanak i należących do niego osad. Nie pokonał także mieszkańców Dor i należących do niego osad, mieszkańców Ibleam i należących do niego osad, ani mieszkańców Megiddo i należących do niego osad. Dlatego Kananejczycy nadal mieszkali w tej ziemi. I tak już będzie do końca księgi, nie? Czyli coraz gorzej. Gdy Izrael się wzmocnił, narzucili Kananejczykom roboty przymusowe, lecz nie pozbawili ich własności. Pan Bóg powiedział: słuchajcie, nie zawierajcie z nimi żadnych układów. A oni stwierdzili: darmowa siła robocza zawsze się przyda. Nie? Niestety tak to jest, jak my zaczynamy za bardzo kombinować. Zwłaszcza w przypadkach, kiedy Pan Bóg wprost coś nam mówi. Nie? My chcemy być głupio mądrzy i mówimy: ale nie. Zwłaszcza, że Pan Bóg im obiecał, rzeczywiście tak było, nie? Przynajmniej na początku. Mówi: słuchajcie, zajmiecie tą ziemię. Nie dość, że ona opływa mlekiem i miodem, to na dodatek będziecie mieszkać w domach, które nie budowaliście, będziecie pić wino z winnic, które nie sadzaliście, nie? Przy okazji powiedział, słuchajcie, nie wypędzą Kananejczyków przed wami zbyt szybko ze względu na to, żeby się zwierz dziki nie rozmnożył, nie? I żeby nie zniszczył tego wszystkiego. Także generalnie rzecz biorąc, oni mieli powoli zajmować tę ziemią, przyjmować domy, przyjmować winnice, ogrody, ziemię uprawną i całą resztę. Nie? I to by było ich. I po prostu cieszyć się tym, co Pan Bóg im dał. Ale oni chcieli być, że tak powiem, chcieli mieć jeszcze lepiej, bo chcieli mieć darmową siłę roboczą. Tak to jest, jak człowiek nie chce pracować własnymi rękoma. Także Efraim nie pozbawił własności Kananejczyków mieszkających w Gezer. Kananejczycy więc mieszkali pośród nich w Gezer. Zebulon nie pozbawił własności mieszkańców Kitron ani mieszkańców Nahalol. Kananejczycy więc mieszkali pośród nich, ale pracowali przymusowo. Aser nie pozbawił własności mieszkańców Akko, ani mieszkańców Sydonu, Achlab, Ak, Zib, Helba, Afek i Rehob. Coraz więcej mamy tych niepozbawionych własności mieszkańców. Aseryci więc mieszkają pośród Kananejczyków zajmujących tę ziemię, ponieważ nie pozbawiono ich własności. Czyli nawet w tym przypadku nie tylko, że nie, bo tamci to przynajmniej ich zmusili do robót, nie? Czyli generalnie rzecz biorąc potraktowali ich jako niewolników, a ci w ogóle pozwolili im mieszkać między sobą i cieszyć się całkowitą swobodą. Przenosząc to na współczesne realia, do czego byśmy mogli to przyrównać? Co? Uważajcie, bo to będzie w internecie, więc podajcie przykłady gdzieś tam z Afryki, może by raczej niż z Polski. Nie, ale tak często... Co?
Jak chodzi o tych pracowników...
Jest... Nie, ja bym powiedział... słuchajcie, jaki był błąd, który... były kraje komunistyczne, jak na przykład Bułgaria, popełniły po upadku komuny. No nie zresetowały wszystko, nie? Pozostało mnóstwo ludzi starego systemu na stanowiskach wielce wpływowych, nie? I to na Bułgary niestety rzuca się cieniem do dnia dzisiejszego, zgadza się? Nie? Oni też pozostawili i myśleli, a może tutaj sobie jakoś poukładamy życie. Nie, ze względu na to, że to, jak będziemy czytać dalej, będzie prowadziło do coraz bardziej pogłębiających się problemów. Neftali nie pozbawił własności mieszkańców Bet-Szemesz, ani mieszkańców Bet-Anat. Mieszkali więc pośród Kananejczyków zajmujących tę ziemię. A mieszkańcy Bet-Szemesz i Bet-Anat pracowali dla niego przymusowo. Amoryci zaś wyparli Danitów w góry i nie pozwolili im zejść w dolinę. Słuchajcie, Dan to jest totalna, kompletna katastrofa. Nie? Czyli mamy Judę, który na 60% zdał egzamin. Nie? Potem mamy Beniamina, któremu się gorzej powiodło. Później mamy te wszystkie kolejne plemiona i jest coraz gorzej, aż w końcu jest dane. Oni mieli przydział gdzieś tam w centralnej miejscu, nie? Ziemi obiecanej Kanaanu, ale Amoryci pogonili ich w ogóle stamtąd. Powiedzieli spadówka, nie? I gdzieś oni na daleką północ w końcu wywędrowali. Zresztą o tym chyba zaraz będziemy czytać. Amoryci utrzymywali się w Cheres, w Aijalon i w Szaalbim, ale ród Jakuba panował nad nimi i pracowali przymusowo. Terytorium Amorytów rozciągało się od wzgórza Skorpionów do Sela i wyżej. Nie, tu nie czytamy o tych Danitach, ale oni w ogóle gdzieś wywędrowali tam na daleką północ. Nie? Słuchajcie, już tutaj zresztą w tym, że Juda, który na południu mieszkał i z grubsza opanował całe terytorium, nie, a im bardziej się udajemy na północ, tym gorzej to wygląda, już widzimy zapowiedź tego, co będzie się działo za 450 lat, nie? Czyli po śmierci Salomona, kiedy południe i północ się rozstały na zawsze, do 1948 roku albo coś tak z grubsza, nie? Zresztą sam Dawid na początku, pamiętacie, że on panował tylko nad południową częścią, czyli nad Judą i Beniaminem. Nie? Północ była osobna. Potem się zjednoczyli, ale po śmierci Salomona znów nastąpił rozpad, podział tego królestwa. Już tu widzimy źródła właśnie tego podziału przyszłego Izraela. A z Danitami w ogóle jest ciekawa historia, ze względu na to, że co? W Księdze Apokalipsy w 7 rozdziale znajdujemy listę 12 plemion izraelskich. A udajemy się tam. To już będzie końcówka naszego dzisiejszego spotkania. Cały drugi rozdział udało nam się na szczęście omówić. Apokalipsa 7, czyli objawienie według świętego Jana. Juda, Ruben, Gad, Aser, Neftali, Manases, Symeon, Lewi, Issachar, Zebulon, Józef, Beniamin. 12. Kogo brakuje? Nie ma Dana. Dan zniknął ze spisu plemion izraelskich, nie? I tym pesymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj. O Danitach jeszcze będziemy mówić, nie? Co tam się z nimi stało. Ale mówię, to była kompletna porażka. Dlaczego tak się stało? A tak naprawdę odpowiedź na to pytanie, odpowiedzi na to pytanie udziela cała Księga Sędziów, a w szczegółach jej końcówka. Nie? Ale zanim dojdziemy do końcówki, musimy prześledzić ten postępujący upadek. Nie? I z grubsza Księga Sędziów powtarza ten sam schemat, czy cykl. Nie? Jest pasmo zwycięstw, moglibyśmy powiedzieć stworzenie. Potem co następuje? Gdzie ja to mam ładnie wypisane? A może nie mam tu tego ładnie wypisanego? Potem następuje kompromis. Jakkolwiek by on nie wyglądał, nie? Ale jak w szczególe on wygląda, to znów. Gdzieś za kilka miesięcy się dowiemy. Potem przychodzi sąd, czyli wydanie Hebrajczyków, czy to całych, czy części niektórych plemion w ręce pogańskiej, kananejskiej, nie? Nawet nie powinniśmy używać pogańskiej tutaj w tym przypadku, żeby nie obrażać pogan, nie? Bo mówiliśmy, że kananici to byli najgorsi z najgorszych. Nie? Generał Żukow przy nich to wyglądałby naprawdę jak barokowy aniołek. Bóg wydaje ich w ich ręce, nie? Bo oni chcą, że tak powiem, ciągnąć korzyści z układania się z takimi właśnie ludźmi. Bóg wydaje ich w ich ręce, idą w niewolę, wołają o pomoc, ale po paru pokoleniach nawet już przestają wołać o pomoc. Nie? Bóg sam przychodzi i mówi, no dobra, przyjdę im jeszcze raz, pomogę. Nie? Czyli mogliśmy powiedzieć stworzenie, upadek, sąd i nowe stworzenie. Więc w pewnym sensie to jest cykl, który widzimy w całym Piśmie Świętym. Nie? Stworzenie, upadek, sąd i nowe stworzenie. Przy czym w Księdze Sędziów ten cykl się na początku to jest tam jedno, dwa pokolenie trwa, a potem coraz szybciej, szybciej, szybciej i następuje kompletna klapa na samym końcu. Nie? Też bardzo optymistyczna książka. Ale z której pewnie wiele rzeczy się nauczymy.